Tytuł tego kazania dzisiejszego to jest zamieszanie. Zamieszanie w naszym życiu. Chciałbym troszeczkę mówić o takim Bożym zamieszaniu, że Bóg pozwala na to, żeby nastąpiło zamieszanie w naszym życiu, bo chce, żebyśmy wzrastali. I nie każde zamieszanie, a mamy tendencję, większość chrześcijaństwa uważa, że jak w życiu człowieka wierzącego pojawia się zamieszanie, to jest na pewno atak demoniczny i trzeba wszystko związać i zgromić. Ale chciałbym mówić o tym drugim aspekcie, nie o demonicznych przeżyciach czy związanych z grzechem i tak dalej, ale o takim pozytywnym zamieszaniu. I zaczniemy takim fragmentem z Dziejów Apostolskich, 9 rozdział. Jeśli mamy, to chciałbym przeczytać kilka tych wersetów dla tych, którzy pierwszy raz to będą słyszeli. Czytamy tutaj o Szawle, zwanym później apostołem Pawłem. Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał rządzą zabijania uczniów pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśli by jakiś znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Odpowiedział. A on: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań, wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia. Słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili go więc do Damaszku, trzymając go za ręce. Przez 3 dni nic nie widział, ani nie jadł, ani nie pił. W Damaszku znajdował się pewien uczeń imieniem Ananiasz. Ananiaszu, przemówił do niego Pan w widzeniu. A on rzekł: jestem, Panie. A Pan do niego: idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu, bo właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na nim ręce, aby przejrzał. Panie, odpowiedział Ananiasz, słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. I ma on także władzę od arcykapłanów więzić tutaj wszystkich, którzy wzywają Twojego imienia. Idź, odpowiedział mu Pan, bo wybrałem sobie tego człowieka na narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów i do synów Izraela i pokaże mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. Wtedy Ananiasz poszedł, wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, co ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok i został ochrzczony, a gdy go nakarmiono, odzyskał siły. W 10 wersecie, jeśli macie Biblię otwarte, możecie zobaczyć, że kiedy Jezus przemawia do Ananiasza, to nie dość, że mu się ukazał, to jeszcze przemówił do niego. To jest jedna rzecz. W 17 wersecie, bardzo ważna rzecz, Ananiasz mówi tutaj do Pawła, o Szawła Pawła, że przysłał mnie ten, który ci się pokazał. Czyli 17 werset pokazuje to, że nie macie dokładnego opisu, co Jezus mówił do Ananiasza, tylko pewien skrót. 17 sugeruje to, że rozmowa Ananiasza z Jezusem była o wiele dłuższa. Że Jezus mówi: ja się Pawłowi na drodze pokazałem i to i mu mówiłem do niego. Czyli kiedy Ananiasz wszedł do Pawła i z nim zaczął rozmawiać, to miał wiedzę na temat tego objawienia. Ale to, co chciałbym przede wszystkim podkreślić, to to, że Ananiasz miał jednocześnie wizję, widzenie od Pana Jezusa połączone z głosem Boga. To nie był tylko głos Boga. Tak jak my modlimy się i czasami Bóg do nas mówi w sercu, ale Ananiasz miał dodatkowo wizję. Bóg to specjalnie tak jak gdyby podkręcił to objawienie, bo to, co mówił Jezus do Ananiasza, było całkowicie niezgodne z logiką białego człowieka. Dlatego, że Ananiasz sam tutaj z Jezusem, kiedy rozmawia, mówi: Panie, wiem, kim jest ten człowiek, do którego chcesz mnie posłać. Ananiasz próbuje przekonać naszego Pana Jezusa, że to jest szef tajnej policji kapłanów świątyni. Że kapłani go wyznaczyli jako głównego, jakby takiego policjanta, który, że Paweł jest taki po prostu rzeźnikiem, który torturuje ludzi, więzi, skazuje na karę śmierci. Tylko dlatego, że ci ludzie ośmielają się wierzyć inaczej niż słuszna religia nakazuje. Jananiasz mówi, ja wiem, że ten człowiek jest, Panie Jezus, rzeźnikiem i morduje twoich ludzi. Torturuje, wkłada do więzienia. Paweł po prostu był jak taki generał KGB, jak Beria. Był taki generał KGB, Beria się nazywał, też zresztą Żyd. Był podobny do Lenina czy do jakiegoś takiego polskiego ubeka, który prześladował innych. I Ananiasz, wiedząc, kim jest ten człowiek, zobaczcie, spiera się z Panem Jezusem, kiedy czytamy ten fragment. Dlatego Bóg uznał, nasz Pan, że nie dość, że się ukazał Ananiaszowi i mówił do niego, ponieważ informacja, którą przekazywał Ananiaszowi, idź i porozmawiaj z tym człowiekiem, bo on jest wierzący we mnie, to było nielogiczne, to było wbrew logice myślenia białego człowieka. Ta informacja była przerażająca. Ananiasz wiedział, że ten rzeźnik zaopatrzony jest, że uważa, że jego poglądy są najważniejsze i że jedzie do Damaszku, żeby zniszczyć Kościół Jezusa, wyłapać wierzących i pozamykać. On o tym wiedział, dlatego to, co Chrystus do niego mówi, jest strasznie trudne do przyjęcia. Objawia się Jezus Ananiaszowi i mówi, że on ma iść do Pawła i go ochrzcić, bo to jest chrześcijanin. Dlaczego ten fragment wybrałem? O co mi chodzi? Ananiasz znał Boży głos i wiedział, że ta wizja pochodzi od króla Jezusa, że to sam Chrystus mu się pokazał, a nie Lucyfer, który podszywa się pod Jezusem. Bo w innych listach mamy napisane, że nie zawsze, kiedy pokaże się nam Pan w czarnych włosach, z bródką przystrzyżoną, jakby wyszedł od kosmetyczki, to znaczy, że to jest Pan Jezus. Paweł pisał, że Lucyfer podszywa się pod Jezusa. I zobaczcie, Ananiasz mógł tak pomyśleć. To sam diabeł Lucyfer udaje Pana Jezusa i każe mi iść do Szawła, a on mnie aresztuje i też trafię do więzienia. Nie, Ananiasz na tyle dobrze znał głos Jezusa Chrystusa, wiedział, że to mówi Jezus. Mimo, że to, co mówi do mnie Jezus, jest niezgodne z faktami. Mówi do mnie Chrystus rzeczy, które mi się w głowę nie mieszczą, ale wiedział, że król Jezus oczekuje posłuszeństwa. Nie dyskusji w nieskończoność, ale posłuszeństwa. Co robi większość białasów, czyli takich ludzi jak my, wychowanych na greckim sposobie myślenia, czyli na logice? Zobaczcie, każdy prawie z nas został wychowany na takim greckim myśleniu, logice. Jeśli już słyszę głos, jeśli ktoś z was się modli i usłyszy głos od Pana Boga, znaczy nie wie, czy od Pana Boga, tylko usłyszy wewnętrzny głos, a to, co usłyszysz, będzie niezgodne z tym, co myślisz, co pragniesz, to na pewno musi to być diabeł. Tak myśli większość białych ludzi. Jeśli do białego biały człowiek usłyszy głos, i to, co słyszy, jest niezgodne z tym, co on myśli, jakie ma pragnienia w sercu, to taki białas mówi tak, na pewno mówi do mnie diabeł. Ponieważ Bóg, taki biały człowiek tak sobie myśli, Bóg mnie kocha, chce spełnić wszystkie moje marzenia i pragnienia. Bóg jest do mojej dyspozycji, tak myśli biały człowiek. Żyd czy człowiek w Afryce myśli zupełnie inaczej. Ale typowy biały człowiek wychowany na takim greckim logicznym myśleniu i jeszcze na wielu różnych dziwnych chrześcijańskich książkach myśli, że Bóg jest do jego dyspozycji. Bóg jest do zaspokajania twoich potrzeb i do spełnienia twoich marzeń. Więc jeśli usłyszysz głos, który jest niezgodny z tym, co masz w sercu, pragnienia i marzenia, to na pewno jest diabeł. Tak myśli wierzący biały człowiek. Ale Ananiasz miał tak bliską relację z królem, z Jezusem, i tak dobrze znał ten głos, że po prostu poszedł do domu, w którym przebywał Saul, późniejszy Paweł, i mu przekazał. Zobaczcie, Ananiasz nie poszedł do swojego domu i powiedział tak w swoim sercu, będę pościł, będę się modlił, sprawdzę, czy ten głos jest na pewno od Boga. Bo to mi się w głowę nie mieści, co ten głos mi każe robić. Zobaczcie, Paweł, kiedy czytacie dalej Dzieje Apostolskie, okazał się największym z apostołów. przerósł tą dwunastkę, którą wybrał Jezus. Założył najwięcej kościołów, był najbardziej skutecznym apostołem, który odrzucił tradycję religijną i stał się całkowicie posłuszny królowi. Przerósł całą dwunastkę apostołów. Zresztą tutaj w 15 i 16 wersecie macie powiedziane, że Jezus mówi do Ananiasza: wybrałem tego człowieka na narzędzie. Pójdzie do Żydów, pójdzie do pogan i pójdzie do królów. Sam Chrystus powiedział: to będzie najpotężniejsze moje narzędzie. Zobaczcie, to potężne narzędzie Boże, czyli Paweł, zostało tak uruchomione, że wykonało niesamowitą pracę. Ale nie byłoby może tego potężnego narzędzia, gdyby inne małe narzędzie, typu Ananiasz, nie wykonał polecenia króla. Zobaczcie, Bóg działa na tej zasadzie, że używa jednego człowieka wobec drugiego człowieka. Użył Ananiasza, o którym później już nie czytamy w Dziejach Apostolskich, ale wiedział, że to jest posłuszny Bogu człowiek. Kiedyś czytałem książkę Kenneta Hagina, już kiedyś tą historię chyba wam opowiadałem, został zaproszony na tydzień ewangelizacji uzdrowieńczych do pewnego zboru. Dzień w dzień, wieczorem była nabożeństwo ewangelizacyjne i on się miał modlić o chorych. Facet znany w całych Stanach Zjednoczonych, masę już uzdrowień przez niego ręce były, przyjeżdża do kościoła, jest jedno nabożeństwo w niedzielę, nie dzieje się zupełnie nic. Nikt się nie nawraca, nikt nie zostaje uzdrowiony. Dzieje się nabożeństwo w poniedziałek, ta sama historia. Nikt się nie nawraca, nikt nie zostaje uzdrowiony. Więc już po dwóch dniach Kenneth pisze w książce, że zaczął w hotelu, gdzie nocował, modlić się i pytać się: Boże, co jest nie tak? Przecież chcesz, żeby ludzie się nawracali i byli uzdrawiani. Mówi, że albo to było we wtorek, albo dopiero w trzeci dzień, w środę, w trakcie nabożeństwa wstał młody człowiek, który przez całe życie był alkoholikiem i niedawno się nawrócił, powiedział słowo prorocze od Boga, powiedział: tak mówi Pan, powiedział dwa zdania i Duch Święty mówi, Kenneth tak stąpił na ludzi, że ludzie zaczęli padać, nawracać się, oddawać życie Jezusowi, zaczęły się tak potężne uzdrowienia, że niesamowite rzeczy, niesamowite nabożeństwo. Mówi, że nabożeństwo zaczęło się po południu, a skończyło się prawie koło północy. Tyle godzin trwało. I mówi, że kiedy wsiadłem w samochód i wracałem do hotelu, to zauważyłem, jak ten młody człowiek idzie chodnikiem i wstępuje do baru, gdzie się tylko pije. To nie był bar, gdzie dawali jedzenie. I mówi, że kiedy wróciłem do hotelu, padłem na kolana i mówię: Boże, dlaczego użyłeś tego chłopaka dzisiaj na nabożeństwie? On teraz tam siedzi w tym barze, pije wódkę i wszyscy się o tym dowiedzą i będzie totalne zgorszenie w naszym mieście z powodu tego, że faceta użyłeś, który teraz pije alkohol. Dlaczego nie użyłeś tej bogobojnej siostry, która w tym zborze jest od 30 lat, zawsze jest na każdym nabożeństwie, czyta Biblię, modli się i jest taka kochana. I słyszy, jak Duch Święty mówi do niego. I Duch Święty mówi tak: po pierwsze, nie wiesz, czy pije. Wszedł do baru, zamówił setkę i dałem mu takie wyrzuty sumienia, że zapłacił za tą setkę i nawet nie tknął tego kieliszka i wyszedł. Po drugie, ta siostra, o której ty mówisz, 30 lat temu prosiłem ją o prostą rzecz, żeby zrobiła i do dzisiaj nie zrobiła. Jest totalnym, nieposłusznym narzędziem. Taki był Ananiasz. Ananiasz był prostym, wierzącym człowiekiem, ale Ananiasz był całkowicie posłuszny królowi i znał Boży głos. I zobaczcie, Bóg przemówił do człowieka, który był mu posłuszny, żeby poszedł do innego człowieka, z którego zrobił największe narzędzie ewangelizacyjne w historii, w tamtej historii, w Cesarstwie Rzymskim. Bóg używa ludzi wobec ludzi. Nie ma spotkań przypadkowych. Jeśli na twojej drodze staje jakiś człowiek wierzący, to bardzo często Bóg aranżuje te spotkania, żeby ci dać zmienić swoje myślenie, pchnąć cię dalej. Paweł zmienił oblicze Azji i Europy, wywrócił wszystko w Cesarstwie Rzymskim do góry nogami. Zasiał chrześcijaństwo, na którą cesarz rzymski i wielu urzędników mówiło: zaraza się rozlała. Podczas, to już w zapiskach historycznych, tego w Biblii nie znajdziecie, kiedy cesarz, jeden z kolejnych cesarzów rzymskich, wprowadził prześladowanie chrześcijan i mordowali ich na arenach i rzucali lwom, jeden z głównych urzędników, historyków rzymskich napisał do cesarza: najdostojniejszy, nie ma sensu ich mordować. Czym więcej wybijamy tego robactwa, mówił o chrześcijanach, tym więcej się ich nawraca. Bardzo często atmosfera na arenie była taka, że ludzie siedzący się nawracali. Paweł wywrócił całe cesarstwo do góry nogami. Nasz kraj, Polska, może zostać zdobyty dla Króla Jezusa i dla Jego Królestwa przez ludzi, którzy są całkowicie posłuszni Królowi i znają Jego głos. Polska może zostać zdobyta tylko przez kogoś, przez taką garstkę ludzi, którzy są całkowicie posłuszni Królowi i znają Jego głos. Wesley, facet, który całą Anglią poruszył i masę, tysiące ludzi się nawracało, ten facet był pastorem. Płynął do Ameryki na statku, żeby głosić Indianom Ewangelię i tam spotkał wierzących ludzi na statku, którzy w ogóle burzy się nie bali, a on się trząsł ze strachu. I podszedł do nich i mówi: jak wy to robicie? A oni mówią: należymy do Jezusa. Facet był pastorem ordynowanym i płynąc na statku do Stanów się dopiero nawrócił. Oni mu wytłumaczyli Ewangelię, on przyjął Jezusa. I Wesley, kiedy stał się totalnie zapalony dla Chrystusa, modlił się wiele razy w ten sposób: Boże, daj mi 100 takich ludzi jak ja. Mało pokorny, prawda? Mógł się modlić: daj mi takich 100 ludzi jak apostoł Paweł albo Mojżesz. A mówi: daj mi takich ludzi zapalonych całym sercem dla Ciebie jak ja. A cały świat porusza. Jeśli chcemy zdobyć Polskę dla Chrystusa, to Chrystus szuka ludzi, którzy całkowicie Mu będą posłuszni i będą znali Jego głos, bo będą wtedy wykonywali Jego polecenia. Przez ludzi, którzy nauczą się nowych rzeczy. Chrystus chce robić nowe rzeczy w naszym kraju. Zobaczcie, to co czytałem wam o Ananiaszu, to było totalnie niezgodne z jego poglądami. On znał fakty, on wiedział, że to, co mówi do niego Chrystus, jest totalnie niezgodne z rzeczywistością. I on musiał podjąć w swoim sercu decyzję, żeby zrobić wbrew samemu sobie, żeby być posłusznym Królowi. Dlatego jeśli chcemy zdobyć Polskę, to Bóg musi znaleźć ludzi i szuka ich, którzy są całkowicie Mu posłuszni i znają Jego głos. To nie stanie się przez ludzi, którzy są posłuszni religii, kochający swoje denominacje. Mamy sporą grupę ludzi wierzących w Polsce, którzy kochają swoje denominacje, swoje kościółki. Tego nie... I bardzo często tacy ludzie, którzy są posłuszni religii, w swoim myśleniu, mają takie myślenie: tego nie wolno, tego nie wypada zrobić, co na to powiedzą bracia prezbiterzy. A co na to powie Król Jezus, kiedy mówi coś do twojego serca, a ty tego nie wykonujesz? Zobaczcie, bardzo często my, biali ludzie, mamy większy problem z tym, co biały drugi człowiek o nas powie, niż z tym, co powie o nas Król. Bardzo często stawiamy autorytet innych ludzi wyżej niż to, co zrobi Jezus z nami, kiedy przed Nim staniemy. A Jezus mówi do każdego z nas, mówi: zrób to. Wielu wierzących ludzi modli się o to, żeby słyszeć lepiej głos Boga. Ale kiedyś słyszałem nauczanie na ten temat i pewien pastor mówił tak: z lepszym słuchaniem Boga jest jak z podgłaśnianiem radia. Że jeśli słuchasz tego, co w tej chwili już jest i robisz tak, jeśli Bóg zauważy, że powie coś do ciebie prostego, ty to zrobisz, to On to podgłaśnia jeszcze bardziej. Jeśli Bóg zobaczy, że słyszysz Go i robisz, to jeszcze wyraźniej będzie do ciebie mówił. Ale jeśli Bóg coś do ciebie mówi, jesteś pewny, że to jest Bóg i tego nie robisz, to robi też Bóg odwrotnie, ścisza jeszcze bardziej. I możesz dojść do takiego momentu, że w ogóle nie słyszysz głosu Ducha Świętego. I znam bardzo wielu wierzących ludzi, którzy słyszeli kiedyś głos Ducha Świętego i go w ogóle już nie słyszą. Aby zdobyć Polskę dla Króla, trzeba 4 rzeczy. Tylko 4. Posłuszeństwo Królowi, to już mówiłem, Uczniostwo, czyli robię to, co chce król. Czytam Biblię i robię tak, jak to jest napisane. Znam głos króla, ćwiczę się w tym, modlę się i słucham jego głosu. I czwarta bardzo rzecz związana z nami, to jest zmiana mnie w każdej dziedzinie. Że pozwalam Bogu wywrócić moje życie do góry nogami. Że pozwalam na to, co Ananiasz zrobił. Dobrze, panie, pójdę. Ryzykuję życiem, że ten człowiek mnie zamknie, będzie mnie torturował albo mnie zabije. Ale jeśli to ty, królu, mówisz, że mam iść i że to jest mój brat w Chrystusie, to ja idę. Przed chwilą ten facet był jeszcze jak gestapowiec, jak KGB, jak ubek. Ale objawił mu się Chrystus i ten człowiek się naprawdę szczerze nawrócił. I zobaczcie, Ananiasz przychodzi do Pawła, do faceta, który był odpowiedzialny za śmierć wielu setek ludzi i mówi, bracie mój. Tak jakby to w ogóle się nie wydarzyło. Prawdziwe poświęcenie dla króla nie zna ograniczeń. Prawdziwe poświęcenie siebie dla króla, dla Jezusa, swojego serca, to oznacza, że nie ma ograniczeń. Nie ma czegoś takiego, Jezu, no tego to już nie dam rady zrobić. Jeśli Jezus coś do ciebie mówi, to zobaczcie, że Jezus, kiedy mówi do kogoś z was, to jestem o tym przekonany, bo taką samą ścieżkę mi zrobił wzrostu, że mówi proste rzeczy i oczekuje prostych rzeczy na początek. Nigdy Jezus nie powie rzeczy tak niemożliwej, żebyś, nie wiem, stanął na środku Giżycka na skrzynce i dar się i Jezus was kocha, nawróćcie się. On zna ciebie. Najpierw Chrystus oczekuje od ciebie prostego posłuszeństwa w drobnych rzeczach. Jeśli widzi, że regularnie go słuchasz, ale nie robisz, przestaje w ogóle wydawać jakiekolwiek polecenia królu. Bo jesteś nieposłusznym człowiekiem. Jesteś narzędziem, które się do niczego nie nadaje. Sługa króla idzie za królem w ciemno. Jeśli ktoś chce być sługą króla, to idzie za królem w ciemno, byle być blisko króla. To jest posłuszeństwo. Być posłusznym królowi, to być blisko niego i wykonywać wszystko, co on powie. Kiedy dochodzi do bitwy, duchowej bitwy o twoje życie, to chodzi o to, żebyś był na tyle blisko króla, nie po to, żeby chronić króla. Zresztą jak oglądacie filmy rycerskie, to kiedy dwie armie się starły, na przykład bitwa pod Grunwaldem, o której mówiłem kazanie, kiedy Ślązacy i Czesi otoczyli mistrza krzyżackiego, no to inni rycerze walczyli o życie mistrza, prawda? Kiedy ogląda się filmy rycerskie, to widać, że najbardziej wytrawni rycerze zawsze chronili króla. My nie mamy takiego króla, którego my musimy chronić. Kiedy dochodzi do bitwy duchowej, to trzeba być tak blisko króla, żeby to on ciebie chronił, bo on nie potrzebuje żadnej ochrony. Wtedy na pewno nie zginiesz. Sługa króla musi iść w przyszłość, nie wiedząc, co ona przyniesie. Całkowite posłuszeństwo królowi, to jest przykład Ananiasza, idziesz, nie wiesz, co przyniesie ci jutrzejszy dzień albo za miesiąc, ale idziesz, bo król kazał ci tam iść. Nie wiesz, co przyniesie przyszłość. Nie wiesz, co będziesz robił z Jezusem, gdzie będziesz mieszkał, co będziesz jadł. I sobie w sercu powtarzasz, a co mnie to obchodzi, że nie mam tej wiedzy, skoro Jezus Chrystus mi powiedział, że mam tam iść. To jest prawdziwe posłuszeństwo. Nie wiedza. Jezu, pójdę i zrobię to, jeśli mi powiesz, gdzie ja będę mieszkał, co będę jadł i gdzie ja będę pracował. A król mówi, nie, masz mi zaufać. Znaczy, to jest wbrew białemu człowiekowi. Biały człowiek po prostu potrzebuje odpowiedzi na pytania. Ale to już nie jest posłuszeństwo. To już nie jest zaufanie. W Mateusza 9,9 odchodząc stamtąd Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz siedzącego w komorze celnej i rzekł do niego, pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Wyobraźcie sobie tę sytuację. Jezus głosi do tłumów, ma już część uczniów. Siedzi facet skorumpowany, który współpracuje z okupantem, z Rzymianami. Żeby to bardziej do was dotarło, to tak jakby Polak w trakcie II wojny światowej współpracował z gestapo. Siedzi ktoś taki, współpracuje z gestapo, podchodzi Jezus, patrzy mu prosto w oczy i mówi, chodź za mną, chodź, będziesz moim uczniem. I zobaczcie, co robi Mateusz? Wstaje od tego stolika, gdzie przyjmował pieniądze, bo był celnikiem, zostawia wszystko i idzie za Jezusem. Słuchajcie, Jak myślicie, czy do końca życia Mateusz przeżywał tą decyzję i czynił sobie wyrzuty? Do końca. Jak już był staruszkiem, siedział na ławce, tak jak ludzie siedzą przy drodze i tak trzymał laseczkę i mówił, nie mogę sobie tego wybaczyć, że wtedy poszedłem za Jezusem. Jak mogłem porzucić pracę? Co będzie w moim CV napisane? Że opuścił dobrowolnie stanowisko, porzucił pracę i w CV został zwolniony dyscyplinarnie. No tak on zrobił. Albo siedział jako staruszek, myślał, co się stało z tą kasą, która leżała na biurku? A jak ją ukradli? A co jak gestapo rzymskie po mnie przyjdzie, mnie rozliczy za to, że bez ich pozwolenia porzuciłem pracę i kasę? A gdzie ja będę mieszkał? Co ja będę jadł? Taką miałem ścieżkę kariery, a porzuciłem to. Myślicie, że on miał takie rozważania pod koniec życia? Służył komuś, kto stworzył wszechświat. Nachylił się do niego ktoś, kto po prostu stworzył to wszystko. I powiedział, chodź za mną, pójdź za mną. I on poszedł. Wszystko zostawił. Wiecie, co myślał Mateusz w momencie, kiedy Jezus się nachylił i spojrzał mu w oczy? Kiedy usłyszał, pójdź za mną. To samo, co słyszał ubek Paweł. Taki ube. Usłyszał dosłownie to samo, kiedy Jezus powiedział, prześladujesz mnie. I później ten były ubek Paweł napisał to w liście do Filipian, 3:8. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na górowanie poznania Chrystusa, Jezusa, Pana mojego. Wszystko uznaję za stratę, za śmieci, byle Chrystus był najważniejszy w moim życiu i górował. Dla Niego wyzułem, dosłownie, wyzułem, czyli wyplułem samego siebie ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa. To tak ładnie przetłumaczyli, ale Paweł tam napisał wszystko w swoim życiu, całe moje wykształcenie i to, kim byłem, uznałem nie za śmieci, tylko za gnój, za kupę. Szok. Facet, który przed nazwiskiem miał profesor, mówi, to wszystko w moim życiu to gnój. W życiu wierzącego, gdy dzieje się wielkie zamieszanie, kiedy w twoim życiu dzieje się wielkie zamieszanie i nie jest to związane z twoim grzechem, bo jak człowiek się upija, kłamie, oszukuje, cudzołoży, no to trwa w grzechu. No to wtedy Bóg zdejmuje rękę i to jest normalne, że mu się wszystko wali. Ale bardzo często w życiu człowieka wierzącego dzieje się wielkie zamieszanie i nie ma grzechu. Wtedy wierzący musi bardziej polegać na Bogu niż na sobie. Kiedy masz totalne zamieszanie, wtedy dopiero się uczysz, co to znaczy ufać i posłuszeństwo. Jeśli szukasz wielkich możliwości, jeśli szukasz dla siebie wielkich duchowych możliwości, żeby Bóg cię do czegoś wielkiego użył, to przygotuj się na wielkie problemy, napisał pewien pastor. Dlaczego? Bo Bóg chce twoje życie wywalić do góry nogami. Bo chce cię nauczyć posłuszeństwa i zaufania. I odetnie z twojego życia wszystko, co jemu się nie podoba. Wywali to do góry nogami. Kochani, bardzo łatwo nam, białym ludziom, przychodzi zredukowanie Boga do poziomu naszego myślenia. I bardzo często to robimy. Redukujemy Boga do swojego poziomu myślenia. Mamy tendencję, że wybieramy sobie z Biblii to, co nam pasuje i powtarzamy sobie to. Niektórzy wierzący, których znam, czytają tylko psalmy. Ktoś inny czyta tylko Ewangelię. Wybieramy sobie pewne rzeczy, które nam najbardziej z Biblii pasują. I bardzo często sobie na głos, albo kiedy się modlimy, albo kiedy rozmyślamy, powtarzamy takie zdanie. Bóg jest blisko mnie, zgadza się ze mną w moich pragnieniach i robi to, co ja chcę. Tak, jest taki Bóg, przez małe b. I to jest właśnie zwiedzenie chrześcijańskie. Kiedy człowiek wierzący zaczyna sobie wgrywać takiego Boga, Bóg jest blisko mnie, zgadza się ze mną w moich pragnieniach i robi to, co ja chcę. To jest Bożek, to nie jest Bóg Wszechmogący. Dowodem na to, że chodzisz z Bogiem, jest to, że Bóg wywraca twoje życie do góry nogami. I masz potężne zamieszanie. Ale nadal ufasz Królowi, jesteś blisko Niego i się zaczyna dziać w twoim życiu. Niesamowite zmiany, ludzie się nawracają i Bóg stawia na twojej drodze ludzi, którzy chcą słuchać Ewangelii. A w twoim życiu zamieszanie, po prostu wszystko do góry nogami. John Wesley napisał tak, ciężkie doświadczenia w życiu człowieka wierzącego nie są niczym innym jak Bożym błogosławieństwem, tylko że w przebraniu. Natomiast żyjemy w czasach, kiedy człowiek wierzący, kiedy doświadcza bardzo trudnych życiowych sytuacji, od razu po prostu wszystko gromi, związuje i przegania. Wesley napisał: bardzo często problemy w życiu człowieka wierzącego są tylko po to, żeby go wepchnąć wyżej przez Boga, żeby zmienić jego sposób myślenia, żeby on popatrzył inaczej na tą sytuację, żeby zmieniło się jego nastawienie w sercu, bardziej ufał, był posłuszny. Tak naprawdę Bóg nas często zmusza do tego, żebyśmy się chcieli zmienić, żeby mógł nas użyć. Ten sam John Wesley napisał bardzo podobną rzecz. Bóg zamierzył, by kłopoty stały się przedszkolem dla zwycięstwa. Kłopoty w życiu człowieka wierzącego są tak, jakby człowiek wierzący chodził do przedszkola. I to przedszkole duchowe go przygotowuje do zwycięstw. Napisał: ćwiczeniem dla mądrości, próbą dla cierpliwości, ryzykiem dla korony i bramą dla chwały. Kłopoty w życiu człowieka wierzącego są tylko po to, żeby jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga. Tylko po to. To nie jest tak, że to my ze swoim życiem mamy się dopasować do tego, co chce Bóg. A wielu wierzących białych ludzi tak myśli. Jest Bóg, kocham Boga, dopasuję swoje życie do Jego pragnień. Jest dokładnie na odwrót. Kiedy człowiek biały oddaje życie Bogu, składa swoje życie u Jego stóp, to On bierze twoje życie, czyli ciebie, i tworzy w tobie nowe życie i formuje ciebie jak glinę i wywraca wszystko do góry nogami w twoim życiu. I to oznacza posłuszeństwo. Czyli to nie ty się dopasowujesz do Boga, ale Bóg robi zupełnie wszystko nowe w twoim życiu. Nie wiesz wtedy, co będzie, ale wiesz, że masz relację z Nim i Mu ufasz. I to jest prawdziwa wiara. Wiara to pozwolenie Bogu na zmianę mojego życia w każdej dziedzinie. Natomiast bardzo wielu białych ludzi dopasowuje swoje życie do Boga i mówią: Boże, tylko nie zmieniaj nic w tej dziedzinie mojego życia, w tej, w tej i w tej. Osoba, która próbuje doczepić Boga do swojego życia, to jest wtedy Bóg jest jak kolejne hobby w twoim życiu. Niewiele różni się od łowienia ryb, od zbierania znaczków i zbierania pocztówek. To taka osoba żyje życiem religijnym. Bo kiedy człowiek się spotyka z żywym Bogiem, to on już nie jest sobą. Jego oblicze, wszystko się zmienia. Pamiętacie, kiedy Mojżesz rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, to kiedy schodził z góry, to cała jego twarz promieniała i Mojżesz stał się kimś zupełnie innym. Ludzie się go bali. Czytałem kiedyś o pewnym pastorze, który miał bardzo dobry czas modlitewny, wstał bardzo wcześnie rano, wiele godzin się modlił i rano zszedł z swojej kamienicy, na dole był sklep spożywczy, po bułki. I nagle facet, który sprzedaje bułki, pada na kolana i cały trzęsie się ze strachu. On mówi: co się z Panem dzieje? On mówi: Pana oczy są całe w ogniu. Więc ten pastor wydarł z powrotem do swojej komory modlitewnej i mówi: Boże, co ty robisz? Bo po prostu jego całe oczy były w ogniu. Nie rób tego, mówi do niego. A Duch Święty do niego mówi: tak, mieszkam sobie w tobie i czasami sobie chciałem popatrzeć. Nie wiem, co z tamtym facetem na dole, czy się nawrócił, czy nie, ale po prostu Bóg mieszka w nas. My jesteśmy Jego świątynią. I osoba, która spotyka się z Bogiem, to nie jest już stary człowiek. Ale bardzo wielu wierzących ludzi ciągle siebie okłamuje, że ja chodzę z Bogiem, Bóg zmienia moje życie. To jest kłamstwo. Gdyby Bóg zmienił twoje życie, to już by nic nie było ze starej Zośki, czy ze starego Piotrka. Ludzie by z rodziny mówili: to nie jesteś ty, chyba ufolutki cię porwały. I wszczepili ci inną świadomość. Nie wiem, niektórzy z was może oglądali taki film Matrix, pierwszą część. To jest wstrząsający film. To jest film o dalekiej przyszłości, gdzie światem rządzą maszyny, a ludzie są podłączeni do kabli tylko po to, żeby tworzyć energię. Są mięsem, które tworzą energię. I maszyny żyją z tego. I wszystko jest tak zaprogramowane w ich mózgu komputerowo, że oni myślą, że żyją swoim życiem. Cudowne. Śni im się, że mają takie cudowne życie, mają żonę, dzieci i tak dalej, a są tylko mięsem, które produkują energię. I do jednego człowieka w tym świecie wirtualnym przychodzi grupa facetów i mówi z kobietą i mówi, jak łykniesz tą tabletkę, to wtedy zobaczysz, jaka jest prawdziwa rzeczywistość. Jak nie łykniesz tej tabletki, będzie ci się wydawało, że miałeś tylko sen. I wiecie, że dokładnie tak jest dzisiaj? Ludzie, którzy żyją wokół nas, to jest chodzące mięso. Jezus tak nazywał ludzi. Ludzie, którzy nie należą do Niego, którzy nie zaprosili Chrystusa, to Jezus mówił, to są chodzące trupy. To jest trup i to trup. Pamiętacie, jak do młodego człowieka powiedział, podobasz mi się, chodź ze mną, będziesz moim uczniem. A on mówi, nie, bo mój ojciec jest staruszkiem i właśnie umiera. A Jezus mówi, zostaw tego trupa, niech twoja rodzina, która jest trupami, go pochowa. Bardzo przykre, no nie? Gdyby ktoś tak do was powiedział o waszym ojcu albo matce. Ludzie, którzy żyją wokół nas, to jest chodzące mięso, które myśli, że najważniejszą rzeczą jest żyć tu i teraz i spełniać pragnienia swojego serca. Czyli to, co ja chcę. Dlaczego? Dla ciała. Jeśli ja czegoś chcę, to mam to zrealizować. Czy pamiętamy rozmowę Nikodema, Jezusa z Nikodemem? To jest Ewangelia Jana, 3 rozdział. Pamiętacie to? Jeśli macie Biblię, to zachęcam, żebyście sobie otworzyli. Nie będę czytał fragmentu, ale tylko ustnie go opowiem. Do Jezusa nocą przyszedł generał zakonu. Można go porównać do zakonu katolickiego. Facet był generałem zakonu faryzeuszów. Był szychą. Zasiadał w Sanhedrynie, czyli najwyższej radzie kapłanów, faryzeuszów i uczonych w piśmie. Przyszedł w nocy, żeby nikt się nie dowiedział, że on przyszedł do Jezusa. Przyszedł do kogoś, kto był oficjalnie uznawany za sekciarza i heretyka. I kiedy Jezus zaczyna z nim rozmowę, to Nikodem nazwał Jezusa komplementami, nauczycielu, mistrzu i tak dalej. A Jezus mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się na nowo nie narodzisz, nie możesz ujrzeć Królestwa Bożego. Wiecie, że większość faryzeuszów znała cały prawie Stary Testament na pamięć? Wyobrażacie sobie? Mój ojciec kiedyś, już nieżyjący, wystukał całą Ewangelię Mateusza na pamięć. Chodził na mszę, kiedy wracał, mówił do mojej mamy, znowu ksiądz się walnął w czytaniu Ewangelii Mateusza. Mój ojciec znał całą Ewangelię Mateusza na pamięć. Większość Żydów, faryzeuszów, znało większość Starego Testamentu na pamięć. Byli tak dobrzy. I przychodzi do Jezusa szycha. Przychodzi facet, który przed nazwiskiem miał pan profesor, generał zakonu, staruszek, znający Biblię na pamięć. A Jezus, i wiecie, co on myślał sobie? On sobie tak myślał, podejrzewam, że Jezus jest tym prawdziwym Mesjaszem, pójdę z nim pogadać. I myślał, że tylko wystarczy, że sobie Jezusa doda do swojego życia, do bycia faryzeuszem, do chodzenia do świątyni i nic nie będę musiał zmieniać. I przeżył szok, bo Jezus do niego powiedział, Nikodem, jeśli nie oddasz mi siebie, swojego serca, nie wybierasz się do nieba. Nikt nie może wejść do królestwa, jeśli nie odda swojego życia mi. Jezus wywrócił życie Nikodema do góry nogami. I wiecie, że nadal nasz Król Jezus Chrystus chce zrobić to z każdym z was i ze mną? On szuka totalnie posłusznych ludzi. Po to, żeby twoje życie tak zmienić, żebyś świecił jak żarówka wśród innych ludzi. Żeby ludzie sami cię pytali, co jest z tobą nie tak? Ty jesteś inny, ty jesteś inna. A ty mówisz, tak, to zrobił Król Jezus. To jest taka potężna moc w Nim, nie w nas. Jezus się nie dopasuje do twojego życia. To się nigdy nie stanie. Jeśli ktoś z was w domu, w komorze modli się, Jezus, zmień moje życie, chcę być bardziej podobny do ciebie, to wiesz, co ty się modlisz? Modlisz się w ten sposób, Jezu, weź moje życie, zrób z nim, co chcesz, wywal je do góry nogami i wszystko pozmieniaj. I przychodzi król i zaczyna to robić i ta sama osoba mówi, Jezu, zatrzymaj się, nie rób tego. nie odbieraj mi tej osoby z rodziny, albo nie zabieraj mi tej pracy. A co z moim domem, a z tym? Zobaczcie, my mamy poukładane jak w pudełeczkach, jak małe dzieci się bawią w laleczki, wszystko. I przychodzi inny dzieciaczek i próbuje coś wziąć z tego pudełeczka, pamiętacie? Ten pisk, pisk tej małej dziewczynki, która biegnie do mamy, zapłakana i krzyczy, ona to ruszyła. To my się właśnie tak zachowujemy. Mamy po 30-40 lat, modlimy się o zmianę w naszym życiu, a kiedy przychodzi Jezus i zaczyna wszystko zmieniać, to biegniemy. Nie wiem, czasami do pastora, czasami do Bogdy, do Hani, do kogoś innego i z płaczem. Jak on mógł chcieć zmienić całe moje życie, wywalić do góry nogami, no nie? To po co się o to modlisz? Po prostu módl się tak. Boże, nic nie zmieniaj. Cieszę się, że Cię znam. Mam już kościółek, będę dawał dziesięcinę do końca życia. Nic nie zmieniaj. Nie chcę żadnych uzdrowień widzieć pod swoimi rękoma. Dobra, niech tylko jedna osoba się nawróci, będę się nią opiekował. Żadnych wielkich rzeczy. Nic się niech nie zmienia w moim życiu. Tak się powinieneś modlić. W życiu wierzącego są tylko dwie świętości. Są tylko dwie święte rzeczy w życiu każdego z was i w moim. To jest Bóg, On jest święty i Jego Pismo jest święte. Dlaczego? Bo Pismo Święte to jest spisany głos Boga. Mamy tylko dwie świętości. Wiecie, że wszystko inne nie jest święte, jest do zmiany? A bardzo często biali ludzie w swoich kościółkach myślą, że mamy święte pieśni. Zawsze śpiewaliśmy cudowną Bożą łaskę. Jak można nie śpiewać cudownej Bożej łaski? A może można nie śpiewać? Wiecie, że to nie jest święta pieśń? Wiecie, że nasze uwielbienie, albo niektóre kościoły, my to jeszcze dopiero uczymy się uwielbiać Boga. Mamy mały kościółek. Ale wiecie, że znam kościoły, które uważają, że ich styl uwielbienia i to, jak oni prowadzą uwielbienie, jest święte i tak wszystkie kościoły powinny robić. Czyli najlepiej drzeć się na cały głos do mikrofonu i głośniki nastawić na full. Niektórzy biali ludzie myślą, że porządek nabożeństwa jest święty. Zawsze na początku nabożeństwa powinno być uwielbienie, bo wtedy można się spóźnić. Albo kolekta najlepiej, jakby była na początku. Ale jest nie do pomyślenia, żeby w trakcie nabożeństwa na początku było kazanie. To jest przecież nie po Bożemu. A gdzie w Biblii jest napisany porządek nabożeństwa? Albo że szkółka. No szkółka musi być w kościele. To jest święta rzecz. Wiecie, kiedy szkółka się w kościołach protestanckich pojawiła? 100 lat temu. Przez 1900 lat kościoły protestanckie nic nie wiedziały o szkółce dla dzieci. Nie ma świętych rzeczy w kościele. Święty jest tylko Bóg i Jego Pismo. Wszystko inne możemy zmienić. Jeśli ktoś myśli, że coś inne jest święte, to jesteś religijnym człowiekiem, który żyje religią pustą. Kościół powinien stale się zmieniać. Kościół powinien po prostu dopasowywać nie Biblię, ale swoje metody działania po to, żeby jak najwięcej ludzi uratować. Bo nie ma świętych rzeczy. I Kościół to my. To my się mamy zmieniać. To my nieustannie mamy się zmieniać. I mówiłem to we wcześniejszych dwóch kazaniach. Człowiek wierzący, kiedy mówi sobie, Boże, jak ja się cieszę, że już nie muszę chodzić do szkoły i nic się uczyć, to pani biolog wierząca, mówiłem wam o tym, udowodniła, że twój mózg niesamowicie szybko się starzeje. Pani biolog, specjalistka od mózgu, udowodniła, robiąc badania, że kiedy masz 60-70 lat i dalej się uczysz, czy języków, czy czegoś tam, to tworzą ci się nowe ścieżki myślowe, nowe komórki jak gdyby się pojawiały. Twój mózg się rozwija. Ale w momencie, kiedy masz 20 lat i mówisz, Boże, jak ja się cieszę, że już nie muszę chodzić do szkoły i na studia, to się starzejesz i to bardzo szybko. Co to jest inteligencja? To, czego się uczysz nowego. I wtedy twój mózg ciągle się rozwija. A wiecie, co to jest mądrość? To, czego się oduczasz. Mądry człowiek wierzący stale pozwala Bogu na totalne zmiany swojego życia. To jest mądrość. Że przychodzi król i mówi, a chciałbym z twojego życia wyrywać to. i zmienić twój sposób myślenia w tej dziedzinie i w tej. A człowiek wierzący mówi, dobrze, panie, rób to. Jak uważasz to za chwast, wyrwij to ze mnie. Mądrość polega na tym, że się oduczasz, że jesteś w stanie dla Jezusa i Jezusowi pozwolić na totalną zmianę w swoim życiu. To jest mądrość. To jest mądry człowiek. A my bardzo często mądrość mylimy z inteligencją. Że człowiek ma przed nazwiskiem tytuły, jest inteligentny, ma olbrzymią wiedzę i może być skończonym durniem, bo nie pozwala Bogu na jakiekolwiek zmiany w swoim życiu. Tylko się popisuje przed innymi białymi ludźmi swoim wykształceniem i wiedzą. To jest inteligencja, to nie jest mądrość. Skąd w ogóle bierzemy, już kończę kazanko, skąd bierzemy pewność, że to, czego się nauczyłeś, jest poprawne i tego chce Bóg? Kiedy byłem na tym szkoleniu niedawno, 700 miast, pastor Paul z Australii pokazał nam niesamowicie śmieszny filmik. Pewien pastor w Australii wpadł na pomysł, poszedł do ślusarzy i poprosił ich, żeby mu tak przerobili kierownicę, że jak skręca w prawo, to jedzie w lewo. I oglądaliśmy ten film. Czyli zobaczcie, normalnie jak jeździsz na rowerze, skręcasz kierownicą w prawo, jedziesz w prawo, no nie? A on skręcał w prawo, a rower jechał w lewo. Wiecie, ile mu zajęło nauczenie się jeżdżenia na tym rowerze? 8 miesięcy. Ale kiedy skonstruował taki sam rowerek dla swojego synka, który miał 5 lat, to łepek załapał to w 2 tygodnie. I kiedy nam ten facet w Australii to pokazywał, mówił, że kiedy bardzo często przemawia na dużych konferencjach chrześcijańskich, daje bardzo dużo dolarów australijskich, 200 czy ileś, za to, że ktoś wejdzie na scenę i przejedzie 10 metrów. I mówił, że ma niesamowity ubaw, bo jest bardzo długa kolejka białych facetów, zazwyczaj sami faceci, co ja nie dam rady. I mówi, że ani jednemu się nie udało przejechać 10 metrów. Wszyscy się wywalają. Wiecie, dlaczego tak się dzieje? Bo ścieżki myślowe, które masz w mózgu zakodowane, robisz to wbrew sobie. To już masz tak zakodowane, że musisz tak skręcać. Nie umiesz na odwrót. 8 miesięcy musiał to od sobie odkodować. Wiecie, że jeśli jedziesz samochodem, prowadzisz, masz całą rodzinę w samochodzie, a ktoś w ostatniej chwili zjeżdża na ciebie, to wiesz, że masz tak zakodowane w sobie, żeby chronić swoje życie, a nie życie żony i dzieci? Że zrobisz wszystko, że w ostatniej chwili tak skręcisz, że ty przeżyjesz, a zginie twoja żona albo dziecko? I zrobisz to wbrew... Nie chciałeś! Później siedzisz i jesteś zrozpaczony, masz rozwalone serce. To jest wbrew tobie. Nie możesz tego się oduczyć. To jest bardzo trudne. Dlaczego o tym mówię? Bo my sobie ustaliliśmy tak i skonstruowaliśmy sobie kiedyś tak rower, że jak się skręca kierownicą w prawo, to jedzie w prawo. I wiecie, że wielu z was nauczyło się pewnych rzeczy i zachowań, których w ogóle nie ma w Biblii? I kiedy przychodzi żywy Bóg, to chce wszystko wywalić do góry nogami. Tam na półce w naszej bibliotece mamy książkę, którą napisał misjonarz amerykański, Dziecko pokoju. To jest wstrząsająca książka o ludożercach. Kiedy wylądował z żoną tam, żeby głosić im Ewangelię i kiedy nauczył się już ich języka i zaczął im opowiadać, że pojawił się ktoś taki jak Jezus, to jest Mesjasz, prawdziwy Bóg, i opowiedział im historię o Judaszu, który zdradził Jezusa. Mówi, że całe plemię się ożywiło i później się dopiero dowiedział, że w ich plemieniu było tak, że jeśli się z kimś zaprzyjaźnisz, i to będzie twój najbliższy przyjaciel, a później go tak zdradzisz, że go zabijesz i zjesz, to jest to najlepsza cecha charakteru. Zdrada. Przyjaciela. I oni, kiedy wysłuchali historii o Jezusie i o Judaszu, uznali, że Judasz to jest gość, a Jezus to jest frajer, że się dał zabić przez Judasza. Nie powiem wam, jak to odkręcił, bo znalazł jeszcze jedną cechę w tym plemieniu i pokazał im, że Judasz nie był fajny. Książka jest niesamowita. Wiecie, że wielu z nas mamy pewne cechy charakteru, które Jezus chce zniszczyć w tobie? Że nauczyłeś się dziadowskiego chrześcijaństwa, które nie ma nic wspólnego z Chrystusem i z Jezusem? Że Chrystus, kiedy wchodzi w czyjeś życie, to chce je wywalić do góry nogami i wprowadzić totalną zmianę w tobie, zamieszanie? Bo chciałby naprawdę cię do czegoś użyć. Wiecie, że Jezus lubi być takim świętym Mikołajem, który rozdaje prezenty? Pamiętacie w dzieciństwie choinkę i prezenty? I mama kiedy goniła i tak szczelnie zapakowywała prezenty, żeby nie można było wiedzieć, co tam jest? Pamiętam to z dzieciństwa, że nie mogliśmy z siostrą się doczekać, kiedy będzie to Wigilia, żeby te prezenty otworzyć, no nie? Jezus też ma radochę z dawania prezentów. Jest powiedziane, że w tysiącleciu będzie nam rozdawał prezenty. I smutno mu jest, bo niektórym z was może nie dać nic. Będziecie zbawieni, bo zbawienie jest związane z nim i z życiem moralnym. Ale jeśli człowiek nie pozwoli Bogu wywalić swojego życia do góry nogami i nie stanie się posłuszny, będziesz zbawiony, wylądujesz w niebie. Dostaniesz podstawowy pakiet, białą sukienkę, pas, biały kamyk, koronę. I kiedy Jezus będzie roznosił prezenty spod choinki w niebie, będziesz tak siedział smutny, bo nie dostaniesz nic. Dlaczego? Bo nie pozwoliłeś mu nic zrobić ze swoim życiem tutaj na ziemi. Bo dopasowałeś sobie Boga do swojego życia. A jeśli chcesz, żeby Bóg naprawdę cię użył i rozdał ci prezenty, to będzie bolało. Ile on rzeczy wyrwie z twojego życia i przemieni cię tak, że będziesz mówił, Boże, nic już nie zostało ze mnie. To jest prawdziwa przemiana, kiedy już nic z ciebie nie zostaje. Kiedy stajesz się zupełnie nowym człowiekiem w nim i on chce to zrobić. Bo tylko wtedy może cię użyć. Kiedy totalnie cię zmieni. Kiedy będziesz tak posłuszny jak Ananiasz. Kiedy staniesz się tak posłusznym człowiekiem jak Paweł, który powiedział, wszystko, co do tej pory się nauczyłem o Bogu, to jest gnój. Uznaję to za śmieci, moje wykształcenie, wszystko. Boże, chcę mieć tylko ciebie, Chryste. Zresztą w tym samym liście napisał, siedzę w więzieniu, w liście do Filipian, i chciałbym już umrzeć. Bo umrzeć to być z Chrystusem, a żyć tutaj to tylko ze względu na was. Zobaczcie, on chciał żyć tylko ze względu na Kościół, na to, żeby innym powiedzieć o Jezusie. Nie interesował go domek, samochód, wakacje. To jest prawdziwa przemiana, że człowiek już nie żyje dla własnych pragnień. Że nie dopasowuje Boga do tego, co ja chcę i mówi sobie ciągle, Bóg mnie kocha. Spełnia moje pragnienia. To jest dopasowanie Boga do swojego życia. Nie. Być posłusznym Bogu to bardzo często znaczy, że robię coś, czego nie chcę. Bóg mi kazał to zrobić. Nie chcę tam iść, ale pójdę. Bóg mi kazał się przeprowadzić. Bóg mi kazał wpakować w to pieniądze i straciłem. Wywala w całe życie twoje do góry nogami. Ale masz Jego. I On chce cię użyć jak na posłuszne narzędzie. I tylko wtedy będziesz szczęśliwy. Amen.